będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Temat tych rozmów to druga Rzeczpospolita i jej wierni synowie. I z tej racji w naszym studio goście pan Jan Józef Kasprzyk, prezes Związku Piłsudczyków, znany Państwu także jako aktor naszego teatru. Witam serdecznie.
Witam serdecznie ojca, witam Państwa.
A także pan Jacek Ryś, syn kuriera AK Zbigniewa Rysia. Szczęść Boże, panie Jacku.
Witam ojca gospodarza, witam państwa.
I wnuk kuriera, pan Sebastian Ryś. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bo jednym z takich wiernych synów II Rzeczypospolitej był właśnie pan Zbigniew Ryś i to będzie postać, która będzie dzisiaj takim sztandarowym dla nas przykładem wychowania w II Rzeczypospolitej, także tych postaw, które II Rzeczypospolita ukształtowała w ludziach. I za którymi trochę tęsknimy i które staramy się też w miarę możliwości realizować. Panie Józefie, panie Janie, może na początek pytanie do pana. Co takiego było w II Rzeczypospolitej, że wychowała tylu wiernych synów?
Trzeba pamiętać o tym, że II Rzeczpospolita powstała jako państwo dość niezwykłe, dlatego że przed ponad 100 laty nikomu nie wydawało się i nie wyobrażało na ziemiach polskich, ale i w Europie, na świecie, że może powstać suwerenne, niepodległe państwo polskie. 100 lat temu mieliśmy rok 1914. Polska była na początku drogi do niepodległości, ale wówczas ogólne wrażenie i wyobrażenie było takie, że Polska jest już pogrzebana, bo Polska pod rozbiorami była blisko półtora wieku. To jest kilka pokoleń Polaków. A jednak ci, którzy nie znali Polski żywej, niepodległej, podjęli ten trud i w 1918 roku powstało państwo, które bardzo szybko stworzyło własną armię, stworzyło własną administrację, scaliło, co jest bardzo istotne, z trzech bardzo różnych bytów, jakim był zabór rosyjski, pruski i austriacki, jednolite państwo i w przeciągu 2 lat zdołało to państwo zachować i obronić suwerenność i przed najazdem bolszewickim, ale i w starciach o Górny Śląsk, w starciach z Ukraińcami o Lwów, w walkach z Czechami o Śląsk Cieszyński. Krótko mówiąc, powstało państwo, które właściwie jak Feniks z popiołu nie miało racji bytu, a jednak zaistniało. I to państwo położyło sobie za główny cel jej twórcy Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, że mimo różnic, jakie są rzeczą normalną w sporze politycznym i również ten spór był bardzo gorący na początku II Rzeczpospolitej, jest rzecz najistotniejsza. Niepodległość i obrona, utrwalenie tej niepodległości. A co za tym idzie? Twórcy II Rzeczpospolitej uważali, że należy wychować pokolenie, które będzie godnym następcą, czy przejmie jakby ten sztandar niepodległości od tych, którzy o niepodległość walczyli w XIX wieku, na początku XX wieku, w Legionach, w Polskiej Organizacji Wojskowej. Stąd też bardzo duży nacisk składziono na to, aby wychować młodych ludzi, czy to w Związku Harcerstwa Polskiego, harcerzem był bohater naszego dzisiejszego spotkania, o czym za chwilę Państwo więcej opowiedzą, czy w Związku Strzeleckim, kształtować młodego patriotę, który będzie patriotą zarówno czasu pokoju, czyli tego wspaniałego czasu, który opatrzność nam dała w latach 1918-39, ale również będzie gorącym patriotą w okresie, kiedy potrzeba największej próby, czyli w okresie wojennym. Druga Rzeczpospolita ukształtowała najwspanialsze chyba pokolenie tych, którzy w czasie największej próby, jaką była II wojna światowa, a i okres powojenny, dali z siebie wszystko, nie licząc się z konsekwencjami, nie patrząc za ile, po co, dlaczego. Ale to, że takie postawy miały miejsce w okresie II Rzeczpospolitej, w okresie II wojny światowej, dzisiaj przeżywamy rocznicę śmierci generała Augusta Emila Fildorfa Nila, człowieka, który wyrósł z Legionu, wyrósł z II Rzeczpospolitej, wyrósł z tej tradycji, to było pokolenie, które nie wahało się w sytuacji największej próby dać z siebie wszystko, co tylko dla Polski dać można. Przykładem takiej postawy jest właśnie postać Zbigniewa Rysia, o której więcej tutaj panowie opowiedzą. postać, która właśnie ukształtowała się, urodzony 100 lat temu, w okresie II Rzeczpospolitej i w okresie tej największej próby, jaką była II wojna światowa, człowieka, który nie zawahał się służyć ze wszystkich swych sił Polsce i jej niepodległości. Bo twórcy II Rzeczpospolitej wpoili temu pokoleniu jedno najważniejsze przesłanie, że niepodległość jest najwspanialszym darem, jaki opatrzność może dać każdemu z narodów. Ale jednocześnie przypominali o tym, co przypominał również Jan Paweł II, też wychowanek II Rzeczpospolitej, bo urodzony w 1920 roku, przypominał nam w czasie jednej z pielgrzymek, że niepodległość, wolność jest dana, ale i zadana. Mówił to po latach, ale to było przesłanie, które również w okresie międzywojennym, w okresie kształtującym bohatera naszego dzisiejszego spotkania, Zbigniewa Rysia, było najważniejsze. Niepodległość jest dana i zadana. Zdajemy codziennie egzamin z niepodległości, nie tylko tej w czasie pokoju, ale i w czasie wojny.
Mamy to szczęście, że gościmy w naszym studio najbliższych krewnych kuriera AK, Zbigniewa Rysia, pana Jacka, który jest synem, i pana Sebastiana, który jest wnukiem. Kiedy przeglądałem życiorys Zbigniewa Rysia, no to widziałem, że był między innymi właśnie komendantem placówki Straży Granicznej, później zajmował się przerzucaniem znajomych oficerów, kolegów, także wykonał 108 rajdów na odcinku węgierskim, pewnie na ten temat, bo to słynne jest, prawda? Będziemy więcej mówić, ale proszę powiedzieć może najpierw, jak panowie wspominają tak osobiście pana Zbigniewa. To syn zacznie.
Jeśli można, chciałbym zacząć od takich słów, które zapewne jestem ojcu winien. Na pewno tego by sobie życzył. Dziś wspominamy przedstawiciela Polski walczącej, Zbigniewa Rysia. Będę opowiadał głównie o tacie, bo jego losy są mi bliskie i znane. Jednakże chcę podkreślić, że w ten sposób chciałbym, żeby to było odebrane, że składamy hołd całemu polskiemu pokoleniu Polski walczącej. Na przykładzie rodziny Rysiów, ludzi, których na swojej wojennej drodze spotkali. Znając ojca, przecież urodziłem się 14 lat po wojnie, więc mogę być tylko przekaźnikiem tych wiadomości, które pozyskałem z racji mojego urodzenia dotyczących działalności okupacyjnej taty. Natomiast jeśli mamy wspomnieć o ojcu, którego sam znałem z czasów grubo powojennych, to muszę powiedzieć, że wielkim marzeniem ojca było założenie rodziny. No, dzięki poznaniu mojej mamy Jadwigi Polity, córki oficera przedwojennego z pierwszego pułku strzelców podhalańskich Stanisława Polity, mieli dwóch synów, mojego brata Lesława i mnie. Dzięki moim rodzicom w domu rodzinnym mieliśmy oazę jakiegoś bezpieczeństwa, jakichś prawdziwych wartości. Jeszcze wtedy, w okresie zamazanych wartości świata zewnętrznego, relatywizmu moralnego, to było dla nas bardzo istotne i ważne.
Właśnie interesujący byłby, panie Jacku, ten dom, w którym pan wzrastał, bo o losach, o tym, co było w czasie wojny i po wojnie, tato też siedział w ubeckim więzieniu, od razu warto to wspomnieć, ale jestem ciekaw, jaki to był klimat domu, bo II Rzeczpospolita miała szczególne domy, to były takie twierdze wartości, twierdze tożsamości, to gdzie czasami dzisiaj z różnych racji, także i tych globalizacyjnych, nam ucieka, więc gdybyśmy mieli zajrzeć do państwa domu, to co byśmy zobaczyli, co byśmy usłyszeli?
Jestem rodzicom niesamowicie wdzięczny za to, że w domu była prostolinijność, stałość, jakaś harmonia. Nie było żadnej zmienności, żadnej chwiejności. wiedzieliśmy, że zawsze możemy na ojca liczyć, na mamę. Tata starał się wychować nas poprzez sport, poprzez hartowanie postaw, które pozwalałyby nam w razie jakichś trudności życiowych nabrać umiejętności przezwyciężenia ich. Także uprawialiśmy sport wielodyscyplinarnie, co często przywodziło nam z bratem na usta śmiech, że koledzy mówili, wy macie znakomicie, macie młodego ojca, możecie z nim zagrać w piłkę, jeździć na łyżwach, na nartach, na rowerze. Często do nas dołączali, w ten sposób ojciec miał pod swoją opieką nie tylko nas, ale i gromadkę wesołych urwisów. To sprawiało, że nie zdawali sobie koledzy sprawy z tego, że no, nasz tata był od nas starszy 45 lat i był zbliżony wiekiem bardziej do ich dziadków niż rodziców. Także te przekazy, które dzięki ojcu słyszeliśmy o wojnie, mieliśmy z pierwszej ręki, nie od strony dziadków. Także największą naszą radością było to, kiedy w czasie wakacji, które też spędzaliśmy bardzo żywiołowo i aktywnie, przenosząc się co kilka dni w inny rejon Polski, mieszkając pod namiotem, największą radością było to, że odwiedzaliśmy naszą ojcowiznę, Nowy Sącz, Podhale, Łabrze Niżne, Zakopane. Dlaczego? Dlatego, że tam to była dla nas zawsze wyprawa jakby w centrum naszego serca, jakiegoś takiego rodzinnego, polskiego, pełnego jakiejś harmonii, jakiejś radości, gdzie czuliśmy się zafascynowani ludźmi, których poznawaliśmy. Mieliśmy szczęście dzięki ojcu poznawać prawdziwych bohaterów, asów przejść granicznych w czasie wojny, tak zwanych rycerzy granicy, że wspomnę pana Franciszka Koterbę, pseudonim Woda z Krościenka, panią Balsarek-Bobowską, Małgorzatę, pseudonim Siódemka.
Sława Frączystego.
Tak jest. Nie tylko właśnie z rodzicami odwiedzaliśmy, później też ja syna prowadziłem na te szlaki, że tak powiem, czy bratanka, bowiem umiłowaliśmy po prostu tę ziemię i ja należę do ludzi, którzy autentycznie ukochali tę naszą historię. Oddajemy hołd i jesteśmy pełni atencji do pokolenia II wojny światowej.
Panie Janie, tutaj pan Jacek powiedział pośród tych wspomnień także taką rzecz, że ukochał historię, ukochał swoją rodzinę, swoje korzenie, miał styczność dzięki tacie poznawania także innych ludzi wielkiego ducha. To także cechy charakterystyczne chyba tego pokolenia II Rzeczypospolitej, które wcale nie musi być ograniczone czasowo do II Rzeczypospolitej. To możemy być również my dzisiaj.
Jak najbardziej II Rzeczpospolita, jakby koncepcja rodziny w II Rzeczpospolitej, ale tej rodziny, która też wyrastała z tradycji Polski XVIII-XIX wiecznej, to była tradycja rodziny wielopokoleniowej, gdzie pewne wartości, pewne symbole, pewien kod kulturowy jest przekazywany przez pradziadka, dziadka, rodziców i wreszcie tym samym kodem kulturowym, historycznym posługują się następne pokolenia. Pewnym dramatem, który dotyka współczesną Polskę, jest to, że w swej masie niestety lata PRL-u stworzyły ogromny wyłom w takiej świadomości myślenia powiedzmy takiego ciągłościowego, tak, że nasze pokolenie, pokolenie żyjące współcześnie jest kontynuacją poprzednich pokoleń i z nich musi czerpać te najpiękniejsze wartości i cechy, które przodkom naszym przyświecały. PRL robił wszystko i władcy PRL-u, komuniści, co można, żeby zohydzić rodzinę, żeby przerwać tę ciągłość. No, zwróćmy uwagę, że propaganda komunistyczna też tak była skonstruowana, że to, co było przeszłością, trzeba postawić w kontrze do czegoś nowego. Musimy zbudować nowego człowieka. W związku z tym odrzucało się tę tradycję pokoleniową, która dla II Rzeczpospolitej, dla pokolenia pana ojca i pana dziadka było niezwykle ważne. Właśnie ta ciągłość. To, co nowe, nie może wyrastać bez związku z przeszłością. Bo w tym momencie jak liść drzewa, no bez korzeni drzewo jest martwe, a co dopiero liść. W związku z tym rodziny II Rzeczpospolitej, rodziny kształtujące pokolenie Polski walczącej i następne o tym doskonale wiedziały. No PRL niestety odbijać się nam będzie w sposób nieprzyjemny aż do chwili obecnej. Właśnie dlatego, że starał się zrywać z tym, co było kiedyś, stawiając w kontrze przeszłość do tego nowego marksistowskiego człowieka. No, na szczęście PRL-u już nie ma, choć dla wielu środowisk też stawianie w kontrze przeszłości do teraźniejszości czy przyszłości jest na rękę i ten zdrowo pojęty konserwatyzm jest negowany. Ale tu trzeba pamiętać o takiej bardzo cennej myśli Józefa Piłsudskiego, że naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się tylko zbiorowiskiem ludzi, który zajmuje tymczasowo dane terytorium. I wreszcie ten sam Piłsudski powiedział, że kto nie szanuje przeszłości, nie jest wart teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Stąd też nie bójmy się sięgać do tych wspaniałych wzorców, które kształtowały lat temu 100, 150, 80, 50 naszą tożsamość. Bo inaczej nie stworzymy kodu historycznego, kodu kulturowego współczesnej Polski. Nie jest niczym złym sięganie do wspaniałych, chlubnych i pięknych tradycji. I to, że panowie kontynuują tak wspaniale historię i przypominają tę postać Zbigniewa Rysia, postać szerzej nieznano, a szkoda, bo to jest bohater na ileś filmów wspaniałych, sensacyjnych i myślę, że dzisiaj jeszcze panowie o tym nieraz przypomną te przerzuty przez granice w czasie okupacji. No, to są gotowe scenariusze filmowe i tu chylić trzeba czoła przed panami, że pamięć o ojcu, tak zasłużonej dla polskiej postaci, kultywujecie.
Pan Sebastian to jest to najmłodsze ogniwo.
Tak, w zasadzie
wyrosłe z pana Zbigniewa, czyli z dziadka. Pan się czuje, panie Sebastianie, spadkobiercą właśnie tego kodu kulturowego II Rzeczypospolitej, tym samym pana dziadka, ojca. Przed panem przecież dużo więcej możliwości zapewne, aniżeli przed tatą było w czasie, gdy dorastał, gdy był w pana wieku, pewnie i no chociażby z racji wojny także przed dziadkiem.
No, wywołał mi to ojciec pytanie z ust, chciałem do tego nawiązać. Ach, tak się zawahałem, czy najmłodsze ogniwo rzeczywiście, bo mój stryjek, brat taty, ma dwójkę dzieci, moje rodzeństwo stryjeczne. I Kasia jest starsza ode mnie o rok, Bartek o 3 lata, tak? Chyba tak.
No to najmłodsze.
Więc najmłodsze, tak, póki co. Tak, ja jestem dosyć konserwatywny w niektórych moich zachowaniach. No może nie w większości, w niektórych. I będąc w tamtych stronach dziadkowych, można tak powiedzieć, które również ukochałem, czyli Nowy Sącz, a Beskid Sądecki, powiedzmy Tatry, tamte tereny, w których się poruszał często, czuję się tam nie tyle dobrze przez wzgląd na to, że jest świeże powietrze i że góry i że jest sympatycznie i że górale są mili i sympatyczni, tylko jakoś czuję taką pozwoleństwo na to, żeby tam być, żeby tam spacerować i naprawdę czuję się tam a tam dosyć swobodnie, nie jest to łatwe. Równie swobodnie czuję się we Wrocławiu, z którego pochodzę i w którym dziadek przecież mieszkał. A już nie tak swobodnie czuję się w innych miastach, w których jestem, w których przebywam. No, może tu nie będę wymieniał, żeby nie urazić nikogo.
Ale jest takie zakorzenienie, tak?
Bo, tak, zdecydowanie.
Bo ta ojcowizna, tam gdzie dziadek przebywał, gdzie walczył, tak? Gdzie, można powiedzieć, tę polskość ochraniał w sobie, w panu, w rodzinie, gdzieś to odżywa w panu, chociaż z całym szacunkiem, ale różnica wieku jest znaczna.
Jest. To ja mam 27 lat w tej chwili. Jeżeli chodzi o sam Nowy Sącz, w Nowym Sączu była komórka przerzutowa, chyba można tak powiedzieć, była tam znajoma rodzina zakonspirowana, której tej rodziny potomkowie, a w zasadzie syn tamtejszego gospodarza dalej jest, żyje, ma rodzinę. I jakby ja z wielką radością wracam w tamto miejsce, mając w świadomości z opowieści i z wszystkich przekazów ustnych, co tam było, jakie to miało znaczenie dla dziadka i nie tylko, dla ludzi, którzy mieli tam swoje schronienie. I czuję się tam chyba podobnie, więc to w bardzo praktyczny sposób przechodzi dalej. I myślę, że tak, jestem z tym, staram się być blisko, może coraz bliżej. Mhm.
Powiedzmy, pan Jan powiedział o tych scenariuszach gotowych filmów, które notabene nie są fikcją, ale to są scenariusze oparte na faktach jak najbardziej.
To byłyby scenariusze, gdyby współczesna kinematografia chciała pokazywać historię Polski w sposób piękny i prawdziwy. A tutaj jest gotowa postać na wspaniały, sensacyjny scenariusz. Zresztą taką dygresję zrobię. No, tych postaci jest oczywiście znacznie więcej i tych wydarzeń jest znacznie więcej. Nie trzeba historii Polski odbrązawiać w polskim kinie, tak jak to niektórzy czynią, lub zakłamywać, czego doskonałym przykładem jest Pokłosie chociażby, tylko można pokazać historię żywą i prawdziwą. I tu myślę, że parę tych historii, które były udziałem życia Zbigniewa Rysia, te 108 rajdów, to odbicie więzienia w Nowym Sączu, to jest tak piękne, tak wspaniałe, a jednocześnie myślę, że tak nośne dla młodego pokolenia, że aż się prosi o tym mówić, opisywać, jakby przywoływać w tych nowoczesnych formach, jakie daje nam współczesny świat.
Gdy szukam po encyklopediach, czytam, jako komendant oddziału ochrony przerzutów i łączności zorganizował w lecie 40 roku akcję odbicia Jana Karskiego z rąk gestapo. Może zacznijmy od tej historii, panie Jacku.
Tak. Nowy Sącz, który uważam za miasto nadzwyczajnie bohaterskie, dzielne, stało się miejscem przerzutu wielu tysięcy ludzi, którzy udawali się na zachód. Poprzez tak zwane wrota węgierskie, przez Słowację, chcieli dostać się do Francji. Niezliczona ilość osób w Nowym Sączu ukrywała tych tak zwanych pasażerów i dalej kontynuowali trasę przez zieloną granicę w kierunku Francji. Między innymi przyszedł taki moment, gdzie jednym z takich pasażerów był pan Jan Piasecki. To jest jeden z pseudonimów pana Jana Kozielewskiego, który przybrał ostatecznie nazwisko Jan Karski. Pod takim nazwiskiem znamy pana profesora. Więc było to mniej więcej w maju 1940 roku. Do drzwi rodziny Rysiów na Matejki 2 zapukał pan Piasecki po godzinie policyjnej z hasłem na ustach, czy tu mieszka Józef Waga, ponieważ jednym z organizatorów przerzutów granicznych był też brat cioteczny mojego ojca. A Matejki 2 to dom rodzinny mojego ojca. Ale tam właśnie mieściła się siedziba Stefana Rysia. I wtedy ojciec zorientował się, że jest przysłany przez pana Lesława Wojtygę, sąsiada z ulicy Matejki 17, późniejszego ambasadora Polski w Wiedniu. No i postanowił tata ułatwić przerzut pana Piaseckiego, Karskiego do Węgier. Skontaktował pana Karskiego z panem Franciszkiem Musiałem, pseudonim Myszka, góralem z Piwnicznej, piekarzem z zawodu, który już wielokrotnie przeprowadzał ludzi przez granicę. No i niestety ta próba się nie powiodła. Kiedy znaleźli się już na terenie Słowacji koło Preszowa, pan Karski już na tyle był wyczerpany w czasie tej eskapady, że zażądał odpoczynku. Wtedy zeszli na skraj wioski Demiata, właśnie w pobliżu Preszowa, do umówionego Michała Muszyńskiego.
Którego uznawali za zakonspirowanego i współpracującego z Polakami.
Nie wiedzieli, że kilka dni wcześniej zdradził i zaczął współpracować z Klinkową Gardą, która była na usługach Gestapo. I wpadli w nocy, zabrali Karskiego, przekazali w ręce Gestapo. Torturowany trzykrotnie w więzieniu preszowskim, postanawia, właśnie tutaj ważna sprawa, nie popełnić samobójstwa, tylko poświęcić się dla dobra sprawy, żeby nikogo nie wydać. Postanawia podciąć sobie żyły u rąk. Rzeczą niezwykłą w historii pana Karskiego jest to, że obdarzony fenomenalną pamięcią, w zasadzie nie przewoził przy sobie żadnych kompromitujących dokumentów, ani mikrofilmów i tak dalej. Wszystko, co miał do przekazania, ładował jak amunicję, jak naboje do magazynku pistoletu, tak te informacje, które miał przekazać, stawał się po prostu niejako taką płytą gramofonową, nagraną i przerzucaną, jak paczka pocztowa z Polski poprzez linię frontu do rządu na wychodźstwie. No i w tym momencie strażnik więzienny odkrył to, że pan Karski próbuje odebrać swoje życie. Natychmiast zatamowano krwotok, dostał się do szpitala w Nowym Sączu. Tam podczas spowiedzi poprzez księdza spowiadającego prosił o kontakt, żeby powiadomić Zosię i Zbyszka Rysiów z Matejki 2, których znał wcześniej. Ciocia Zosia Rysiówna przyszła w przebraniu, w habicie siostry Sarytki. Pierwszy raz spotkała się z panem Karskim. Zażądał, żeby jechała do Krakowa, żeby poinformować Bora Komorowskiego, żeby albo dostarczyli mu trucizny, albo odbili go. Uczyniła to, przywiozła truciznę, przywiozła pieniądze na odbicie więźnia. Okazało się na szczęście, że strażnicy granatowi i Józef Laskowik i Józef Jerzyk byli policjantami granatowymi, pilnującymi pana Karskiego w szpitalu, ale byli po prostu ludźmi z podziemia, wiernymi Polsce. W tych mundurach policjantów granatowych, ale byli zaprzysiężeni Polsce podziemnej i jej wierni do końca. Także ta akcja dzięki temu mogła się udać. Na terenie szpitala akcją pokierował Jan Słowikowski, doktor, który leczył pana Karskiego.
Ówczesny ordynator.
Tak jest. Żyjący do 2010 roku we Wrocławiu. Natomiast akcję odprowadzenia, że tak powiem, więźnia od szpitala, czyli wyrwania go z tego szpitala, rozkaz otrzymał ojciec, dobrał sobie swoich już wypróbowanych kolegów Józefa Jeneta, Karola Głoda, Tadeusza Szafrana i ta czwórka tych młodych chłopaków przecież jeden z nich miał 16 lat, Józef Janet. W nocy po godzinie policyjnej 28 czerwca 1940 roku weszła od tyłu do szpitala. Parter był zajęty przez armię niemiecką. Na drugim piętrze była sala pana Karskiego. Został sprowadzony przez doktora Słowikowskiego piętro niżej. Tam przez okno ojciec, wdrapując się na daszek przybudówki, potrafił dosięgnąć do tego okna. Pan Słowikowski pomógł, że tak powiem, panu Karskiemu wydostać się przez to okno. Tata objął pana Karskiego mocno, opuścił porynnie na dół w ręce pana Karola Głoda. Potem natychmiastowe przebranie w kostnicy, przygotowane ubranie i szybki marsz do rzeki Kamienicy, którą szli około 3 kilometrów pod dwoma mostami, co było niesłychanie niebezpieczne po godzinie policyjnej, i do złączenia z Dunajcem. Tam był ukryty kajak w zaroślach. Siedzi do tego kajaka i tutaj pech chce wywrotka. Pan Karski znowuż wpada w nurt rwącej górskiej rzeki. Tutaj szybka akcja taty też znowuż ratuje pana Karskiego, holując go na brzeg. Drugi kolega rzuca się w pościg za kajakiem, który został uniesiony przez nurt rzeki. Na szczęście udaje mi się dopłynąć szczęśliwie 6 kilometrów od Nowego Sącza do Marcinkowic. I tam u Jana Morawskiego i u Feliksa Widła zostaje ukryty w gajówce. Leczy swoje rany i przeczekuje gorączkę poszukiwań gestapo. Przez rok uczestnicy tej akcji mogli się cieszyć z powodzenia akcji. Po roku Niemcy dowiadują się, że w dniu, kiedy zniknął ze szpitala Jan Karski, w tym dniu odwiedziła go Zofia Rysiówna. Gestapo zajrzało w akta. Była tam adnotacja fanatysze, polnisze familie. No i od tego czasu zaczęły się jeszcze większe prześladowania rodziny. Rysiów już nie mogli właściwie przebywać, ani Zosia, ani Zbyszek. W domu musieli się ukrywać. Wyjechali do siostry, do Warszawy, na ulicę Uniwersytecką 1. Tam też byli przechowywani, ale nie tylko, w różnych miejscach. Dzięki szwagrowi ojca, Olgierdowi Straszyńskiemu, w różnych punktach mógł tam się doskonalić. Wykorzystywał ten czas na to, aby podjąć naukę słowackiego, węgierskiego, żeby szkolić się do ciężkiej służby kurierskiej, którą podjął od 1941 roku. Natomiast tutaj jakaś niesłychana dzielność Zofii Rysiównej, która nie tylko zasługuje na słowa uznania i dzielności za to, że weszła w konspirację i służyła Polsce podziemnej, ale świadomie wiedziała, że będzie aresztowana, czekała na przyjście Niemców, dlatego że dostali w Warszawie komunikat pod kryptonimem Schillerowie, byli na Matejki. To było wiadomo, że matka, dwie inne siostry, kuzynka Zofia Ryś, ale nie ta, zostały aresztowane. Gdyby Zosia nie dała się aresztować, z pewnością matka, dwie siostry, kuzynka byłyby rozstrzelane. Ponadto też na pewno i Wanda Olgierd-Straszyńscy i ich 17-miesięczna córeczka Basia nie uniknęłyby represji. Także świadomie dała się niejako aresztować. Została przywieziona do Nowosądeckiego więzienia. Tutaj też wykazała wielki hart ducha. Pierwszy policzek dostała za Für deinen frechen Blick od Obersturmführera Heinricha Hamana, który ją przesłuchiwał. Na dumną odpowiedź cioci: Das ist die deutsche Kultur. Dostała następny policzek i tak dalej. Została w końcu przetransportowana do więzienia w Tarnowie. A jeszcze wcześniej właśnie w Nowym Sączu będąc, zatrzymajmy się na chwileczkę, w więzieniu była konfrontowana z uczestnikami tej akcji. Z Józefem Jenetem. To było niesłychanie dramatyczne. Ale myślę, że to, że ciocia Zosia nikogo nie wydała, nie zdradziła żadnego adresu, nie zdradziła żadnych haseł, to później cioci pozwoliło wytrwać 4-letnią gehennę w obozie koncentracyjnym Ravensbrück.
Zatrzymajmy się, może panie Janie, pokolenie szalenie takie zahartowane, szalenie wytrzymałe i jakby wiedzące, że się nie wszystko kończy na tu i teraz. Patrzące w przyszłość, wbrew pozorom właśnie, patrzące w przyszłość. Pokolenie, które było spadkobiercami ludzi, którzy trochę też na skutek własnej swawoli stracili państwo w XVIII wieku, ale też pokolenie, które to państwo potrafiło nie tylko odzyskać, ale utrzymać i rozwijać i kształtować, chociażby przez pokolenie międzywojnia. No i później, które ukształtowało absolutny ewenement w świecie w postaci państwa podziemnego, znakomicie jak na warunki konspiracyjne funkcjonujące w postaci wszystkich władz, które były i ustawodawcza, i sądownicza, i wykonawcza. Więc no troszeczkę mam wrażenie, że młodzi ludzie, którzy odrobinę fascynują się historią, jakby trochę mogli zazdrościć tamtych czasów trudnych, ciężkich, ale jednak właśnie takiej klarowności postaw, takiego czarne-czarne, białe-białe. Jak współpracujesz z Niemcami, to będziesz podlegała takiemu ostracyzmowi, tak? Albo jak zadajesz się z Niemcami, jesteś prostytutką, będziesz miała golone włosy, żeby wszyscy widzieli. Dzisiaj to się szalenie wszystko rozmazuje. Dzisiaj nieraz im większy kombinator, tym większy bohater.
To było pokolenie, które nie niuansowało, jak to się teraz współcześnie często mówi, różnych postaw, wartości, sytuacji. Pokolenie, któremu wpajano bardzo ważne pojęcie, honor. Poczucie honoru, zarówno w tym wymiarze osobistym, jak i w wymiarze wspólnotowym. Nie bez znaczenia jest fakt, że pułkownik Józef Beck, minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, swą mowę sejmową, jedną z najważniejszych mów sejmowych, jakie w historii Polski padły na ulicy Wiejskiej, 5 maja 1939 roku, zakończył słowami: jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. I to było pokolenie ukształtowane w pojęciu i w ogromnym przywiązaniu do tego honoru jako cnoty niepodważalnej, cnoty, wokół której nie ma dyskusji. W związku z tym jest to cnota, która nie podlega odcieniom szarości. To jest ta biała strona życia, której musimy, jasna strona życia, której musimy służyć.
Stąd albo mnie odbijcie, albo dajcie truciznę.
I z tym się wiąże słowo, które też kształtowało, czy zdanie, które kształtowało to pokolenie, a które też wypowiedział twórca Polski Niepodległej Józef Piłsudski, który też igrał ze śmiercią jako konspirator PPS czy w okresie legionowym. W życiu są rzeczy ważniejsze niż samo życie. Może jest paradoks w tym zdaniu, ale takie też przekonanie, że służymy czemuś więcej niż tylko sobie. Współcześnie bywa różnie, bo jedna z piosenkarek czy aktorek, już nie podawajmy nazwiska, bo spuśćmy zasłonę milczenia, powiedziała, że gdyby teraz wybuchła II wojna światowa, ona by się czym prędzej stąd ewakuowała albo podjęła rozmowy z najeźdźcą. To jest postawa, która nie miała miejsca dla tamtego pokolenia, dlatego że nie mieściła się w tym kodzie kulturowym, który to kod jest w zasadzie w Polsce tej heroicznej, wspaniałej, rycerskiej, niezmienny od 1000 lat. Ja miałem zaszczyt poznać pana pułkownika Zbigniewa Bryma. To był jeden z dowódców powstańczej Warszawy, dowódca powstańczej Reduty, Żelaznej Reduty w Warszawie, który... Kiedyś toczyliśmy rozmowy na temat celowości i sensowności powstania warszawskiego. I pułkownik Brym, świętej pamięci, już niestety powiedział, że to jest spór o to, czy Polska ma być heroiczna, czy skundlona. Nasze pokolenie, mówił, wybrało Polskę heroiczną. bo Polska nie może być skundlona. Ja mam to szczęście, że też wywodzę się z rodziny o takich tradycjach niepodległościowych. Mój dziadek w 1939 roku, ojciec mojej mamy, przez Węgry przedzierał się właśnie. Już nie dalej z Węgier wrócił, bo miał rodzinę i małe dzieci z powrotem do kraju. Stąd też ten wątek węgierski jest mi bardzo, bardzo bliski. Ale też mój tata był żołnierzem ZWZ, potem więźniem obozów koncentracyjnych w Gross Rosen i w Buchenwald-Dora. I też mam świadomość, że wyrósł właśnie w tym pokoleniu i dzięki temu też tak mnie ukształtował, za co mu bardzo serdecznie dziękuję, bo też mam świadomość, że nas ogląda, więc bardzo serdecznie pozdrawiam tatę. Ale wracając raz jeszcze, pokolenie właśnie Zbigniewa Rysia, pokolenie Jana Karskiego pamiętało, że żyjemy dla wspólnoty, nie dla siebie, że nie kończy się w tym wymiarze życiowym, służymy czemuś więcej, służymy wspólnocie, której na imię naród polski, państwo polskie, niepodległość. Tu przywołana postać Jana Karskiego, no przecież dzięki takim ludziom jak Zbigniew Ryś, profesor Karski przedostał się na Zachód. Dał aliantom pełen materiał na temat tego, co Niemcy, naziści Niemcy czynią w okupowanej Polsce z Żydami. To, że niestety Zachód na to nie zareagował i jest ta słynna rozmowa Jana Karskiego z prezydentem Rooseveltem, gdzie on mu opowiada, co się dzieje w Polsce, jaką gehennę przeżywają tutaj polscy obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. Wszyscy patrzą na to z niedowierzaniem, a w pewnym momencie, jak relacje przekazują, Roosevelt zmienia temat i pyta, czy Polska to jest kraj rolniczy i po wojnie nie będziecie potrzebować koni do hodowli, bo chętnie służymy pomocą. No, to jest coś nieprawdopodobnego, ale to właśnie w roku Jana Karskiego, ustanowionym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, warto też przypominać, że myśmy czynili wszystko na rzecz ocalenia każdego obywatela polskiego, władze polskiego państwa podziemnego, jak ojciec wspomniał, fenomenów historii Polski. Bo to było państwo cywilne, sądownicze, wojskowe, z świetnie zakonspirowaną armią. Ale tu wracając do wspomnień, które pan przytoczył i do pewnej też koncepcji w II Rzeczpospolitej kształtowania obywatela. Ja czytałem relacje Stanisława Frączystego, tego, który przerzucał i który już tu był wzmiankowany, podobnie jak pański ojciec przez ten szlak tatrzański, między innymi przerzucił marszałka Rydza Śmigłego z Węgier do Polski. I Frączysty wspominał, że tak naprawdę już w lipcu 1939 roku oficerowie polskiego wywiadu oddziału II Sztabu Generalnego odwiedzili górali w Chochołowie, informując, że oni byli rezerwistami najczęściej, że będzie wojna i to może być bardzo trudna wojna, ale trzeba się przygotować do tego, że być może trzeba będzie działać na zasadach dywersji, być może będą potrzebne przerzuty, bo Polska od 1938 roku miała tą wspólną granicę z Węgrami, państwem bardzo Polsce sprzyjającym. Także już przed wybuchem wojny przygotowywano tych ludzi do takiej służby, która w tych miesiącach i latach największej próby sprawdziła. Pański ojciec był przecież kształtowany w Straży Granicznej, prawda? Był oficerem Straży Granicznej, podoficerem Straży Granicznej od chyba 1933 roku, o ile dobrze pamiętam, czy 1934. Więc on wiedział, że jeżeli wybuchnie wojna, trzeba się na takim odcinku jak państwo polskie, nawet jeżeli to już jest podziemne państwo polskie, stawić, to się stawiamy. Nie stawiamy żadnych pytań. Nie pytamy po co i dlaczego. To jest po prostu obowiązek.
Powiedzmy teraz o tych przerzutach, o tych rajdach, których 108 pan Zbigniew przeżył. Opowiedzcie panowie właśnie, co to była za linia przerzutowa. Być może także tato czy dziadek opowiadał coś na temat poszczególnych rajdów. Kogo tam przetransportowano?
Ja, jeżeli mogę, zrobię taki drobny wstęp, potem oddam tato tobie głos, że w miesiącach wakacyjnych 2012 roku z moim bratem stryjecznym udaliśmy się właśnie do Nowego Sącza i później do Łap Śnieżnych, do tego miejsca, o którym wspominałem. I mieliśmy niewiele czasu, co prawda, ale to nas nie usprawiedliwia w niczym. Wzięliśmy sobie za cel, aby zbliżyć się, czy pójść kawałkiem trasy, którą dziadek opisywał. Wspólnie z Bartkiem wytyczyliśmy taką trasę. No i słabszy niż nich przeszliśmy przez Wichrówkę. To była willa w latach 40. należąca do państwa Pajorów. Ona dalej stoi. Byliśmy tam, zwiedziliśmy to miejsce. No i później poszliśmy kawałek dalej na Słowację, Wielka Frankowa. Odnaleźliśmy najprawdopodobniej tę kapliczkę, przy której dziadek się spotykał z umówionym wcześniej taksówkarzem. No później to był jeden z części trasy, to zaraz o tym będziemy mówili. No i poszliśmy z Bartkiem, aby zatoczyć takie duże koło i wróciliśmy do Łaprzniżnych. I warto powiedzieć o tym, że był to krótki kawałek. Szliśmy udeptanym szlakiem w dzień, w lecie. Owszem, próbowaliśmy się przedzierać przez las troszeczkę na kształt myśli dziadkowych, ale zabłądziliśmy. Do Łabrz dotarliśmy późnym wieczorem oczywiście, ale mówię to tylko po to, że jak to nie mieści mi się w głowie, jak w czasach okupacji, w nocy, w zimie, nieudeptanym szlakiem, broń Boże, żeby było wejść na jakąś uczęszczaną trasę, na jakiś azymut, kierując się tylko swoją intuicją i możliwością odnalezienia się w terenie. Dziadek mówił, że znajdował Łaprzniżne po dwóch wzgórzach. Jak on je w nocy widział, nie wiem.
No i nie mieli panowie jeszcze Niemców na karcie.
Przede wszystkim. Najważniejsza rzecz. Szliśmy otwartą granicą.
Czyli ten szlak, po którym tato i dziadek przechodził, to jaki to jest szlak?
To jest tak zwana trasa Zagroda. Lub później fragmenty też trasy Karczma. No, ogólnie trasa łączyła Warszawę z Budapesztem. Gdzieś do roku 1942 tę trasę pokonywał jeden kurier. Później tata był współtwórcą takiej idei, żeby tę trasę pokonywać sztafetowo. To znaczy, polski kurier dostawał się do Waxmundu, wioseczka przyległa do Nowego Targu. Dalej, już pokonując granicę polsko-słowacką, ponieważ no, po przegranej kampanii wrześniowej Hitler niejako w prezencie oddał część Spiszu i Słowacji i to akurat Łaprzniżne stały się wioską słowacką, czyli już z Waxmundu od rodziny Ligenzów, od pana Józefa Ligenzy, pseudonim Cukier. Niestety w 1945 roku potrąciła go ciężarówka radziecka. Ale poznałem panią Ligenzową, żonę pana i synów. I z Waxmundu przez Łopuszną do Łaprzniżnych. Tutaj się muszę zatrzymać, bo powiem słowami ojca, no, rodzina Stanków mieszkająca w Łaprzniżnych w sposób jakiś nadzwyczajny oddała swoje zasługi, poświęciła się dla dobra Polski walczącej. Na każde wezwanie polskiego państwa podziemnego odpowiadała tak. Tam kurierzy znajdowali odpoczynek, schronienie. Tam następowała wymiana poczty. Miałem szczęście znać panią Marię i pana Dominika Stanków. Utrzymujemy do dziś serdeczną więź z następnymi pokoleniami, z panem Bolkiem, z panem Andrzejem, z ich zięciami i tak dalej. No to niezwykła przyjaźń. I myślę, może nie tylko jednostronna, bo kiedy w 2010 zmarła moja mama i przyjechało czterech górali, i tak patrzymy na wieniec i tak było napisane, no, rodzina z Łaprzniżnych, prawda? No, to niezwykłe i no, zawsze będziemy mieli ich w sercu. W Nowym Sączu baza kurierska, pan Władysław Żarofe, no, wspaniały pan, wicemistrz Polski w szachy. No, wspaniała rodzina z postacią prymasa Augusta Hlonda włącznie, profesorowie uniwersyteccy. No. I tam właśnie, jeszcze wrócę, tata ukrył pana Karskiego. Tam przebywał kilka dni.
To było to może dla systematyki, kiedy po raz pierwszy pan Karski z polecenia pojawił się w progu domu na Matejki 2. Wtedy na te pierwsze noce tak naprawdę dziadek zaprowadził pana Karskiego do pana Władysława Żaroffe.
Tak.
Tak. I tam...
Ponieważ...
Tam był parę dni.
Już wcześniej dom Rysiów był obserwowany, ponieważ ciocia pracowała w Urzędzie Miejskim u Oberbürgera Heina. Miała dostęp do druków in blanco przepustek, które systematycznie podkradała, wypełniała swoim pismem i przekazywała do Związku Walki Zbrojnej, czy do organizacji Orła Białego, bo początkowo była w tej organizacji, a później już niestety została uwięziona. I niestety pan pseudonim Adolf wpadł z tymi przepustkami i stąd już była nagonka, stąd już rodzina Rysiów była właściwie pod obserwacją gestapo i ciocia musiała ukrywać się w Warszawie. Także jesteśmy z Max Mundu poprzez Łapsze, koło których jest wichrówka braci Pajorów. Następnie tata dostawał się do Wielkiej Polomy pod granicę węgierską. Tam z eleganckiego człowieka przeradzał się w trampa granicznego. Przechodził granicę do Rożnawy. W Rożnawie wsiadał już znowuż po przebraniu z tego trampa granicznego w strój elegancki, zaczytany niby to w prasie niemieckiej, węgierskiej, dojeżdżał do Budapesztu. Gdzieś od roku 1943 praca ojca polegała głównie na przekraczaniu, ponieważ musiał uciekać spod Hala, bo był list gończy i wysoka nagroda za głowę mojego taty, więc głównie pracował na trasie Budapeszt Poloma, czyli w jedną noc potrafił przekroczyć granicę węgiersko-słowacką, słowacko-węgierską, gdzie w Polomie odbywała się wymiana poczty. Tata przekazywał pocztę do kraju, odbierał pocztę z kraju, przekazywaną do Budapesztu, do bazy konspiracyjnej List.
A później od 1944 roku do końca wojny był kierownikiem łączności na kraj w bazie Łącznik Romek w Budapeszcie i tam później przeniósł się do Bratysławy i aresztowany przez NKWD, tak? I więziony w Krakowie w więzieniu ubeckim.
I na szczęście w obce ręce tata nie wpadł. Wpadł niestety po wojnie w Polsce, wpadł w Krakowie, wszedł na dawną melinę kurierską w Krakowie. Tam był kocioł ubecki. Jeśli chodzi o Bratysławę, rzeczywiście w momencie, kiedy już nasilił się na tyle, i przecież weszły te SS Galicien, tak? Ukraińskie oddziały zaczęły strzec tej granicy i wzmożony terror i przecież Nilaszowcy, tak? I Ferenc Szalaciego, prawda, na Węgrzech. I ten kiedy ta trasa właśnie Zagroda Karczma nie była możliwa już do pokonywania, i tata obmyślał trasę przez Bratysławę. Tutaj wtedy w Lewicach wpadkę o mały włos tata nie wpadł, bo byli w trzech. Władysław Roy-Gąsienica, Franciszek Koterba i tata. I tylko kiedy rozeszli się z rynku, jak to później opowiadała żona pana Franciszka Koterby, natychmiast pan Władysław Roy-Gąsienica i Franciszek Koterba zostali aresztowani. Natomiast tacie, taki rudy Słowak, zaproponował wypicie wódki w barze. No, na szczęście tata odmówił, co uratowało go od pewnej wpadki. Także rzeczywiście tutaj dwóch kurierów na tej trasie wpadło, ale tata jakoś cudem uniknął wpadki. I tata został aresztowany w Krakowie na dawnym adresie konspiracyjnym z okresu okupacji. Pojechał po prostu do Krakowa coś sprzedać, bo miał kłopoty i nie miał się z czego utrzymać. Był taki okres. I został przewieziony do Warszawy na ulicę Rakowiecką. Siedział w 10 pawilonie u pana Józefa Różeńskiego, u pana majora Józefa Różeńskiego. Prawdziwe nazwisko Józef Goldberg. I znane metody stosował, prawda? Dość powiedzieć, że na przykład pan Jan Łożański po takich śledztwach i tak dalej, pseudonim Orzeł, napisał książkę na przykład Orzeł z Budapesztu, pod koniec życia był osobą niedowidzącą, więc wiemy, jakie środki stosowało. Było to przedłużenie Katynia, prawda? Tylko w wykonaniu już nie Sowietów, tylko no, rodaków.
No właśnie, i powiedział pan, że nie wpadł w ręce obcych, ale w ręce jakby swoich, ale chyba trochę z innego kodu kulturowego, panie Janie.
Z bolszewickiego kodu kulturowego, bo to, że Różański posługiwał się mową polską i tam jest jeszcze przecież ta historia wspominana, miałem przyjemność przeczytać wspomnienia pańskiego ojca związana z tą wpadką, bo to chodziło między innymi o panią Malesę, prawda? To historia, która doczekała się na szczęście parę lat temu ekranizacji w formie teatru telewizji. Różański, dając słowo honoru, no nikt nie przypuszczał, a należało właściwie, że słowo honoru bolszewika nic nie znaczy. Poprosił jedną z działaczek polskiego podziemia, Malesę, że jeżeli ujawni, ona była bliską współpracownicą Jana Rzepeckiego, listę swoich kontaktów konspiracyjnych, to pod słowem honoru nic im się nie stanie i jej również. Słowo honoru znaczyło tyle, że wszystkie te osoby zostały aresztowane, poddane wielkim torturom. Zresztą Różański był człowiekiem, który lubił osobiście również torturować. No wyjątkowy bandzior, mówiąc szczerze, którego miejsce jest absolutnie na śmietniku jakiejkolwiek historii. W każdym razie to też ociera się o tę sprawę wpadki, prawda? Bo pani, u której wpadł ojciec, była jedną właśnie ze zdekonspirowanych przez Malesę. Malesa zresztą później popełniła samobójstwo, widząc do czego doszło, że zawierzyła temuż Różańskiemu. Więc to tu absolutnie kod kulturowy, nie przystający do kodu kulturowego osób cywilizacji, kręgu cywilizacji łacińskiej. Tacy ludzie po wojnie przejęli władzę. Natomiast jeżeli chodzi o Różańskiego, to ja słyszałem dość ciekawą historię z ust pana świętej pamięci, już niestety generała Antoniego Hedy Szarego, bo to też pokazuje pewną mentalność. Wprawdzie Różański urodził się tutaj, ale mentalność wschodnią, bo mentalnościowo był człowiekiem wschodu. Mianowicie przesłuchiwany Szary, no, przypomnijmy, człowiek, który rozbił ubeckie więzienie w Kielcach, postać niezwykle zasłużona, no, wpadł w ubeckie łapy, był przesłuchiwany przez Różańskiego, a był kawalerem orderu Virtuti Militari. I Różański oczywiście w dość niewybredny sposób zwracał się do Szarego parokrotnie i próbował go uderzyć w twarz. Wówczas Szary poderwał się ze stołka, na którym siedział, i tym stołkiem zamierzył się na Różańskiego. Jak opowiadał, mówi, wszystko już mi było jedno, no albo mnie zabije, albo nie. Co ciekawe, Różański od tego momentu osobiście, bo inni torturowali, a osobiście nigdy nie podniósł ręki na Szarego. To jest właśnie ta wschodnia taka mentalność, powiedziałbym, z tego kodu kulturowego bolszewicko-azjatyckiego, że jeżeli się zobaczy nawet w takiej sytuacji kogoś silniejszego od siebie, moralnie, bo nie fizycznie, bo to był więzień, ale moralnie, który ma przewagę, to się po prostu jest karłem. I takim właśnie, że karłem w tej scenie z Szarym okazał się okazał się różańskim. Za parę dni będziemy obchodzić 1 marca, święto Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli tych wszystkich, tych niezłomnych, którzy właśnie na Rakowieckiej, którzy w innych więzieniach, w miejscach kaźni, przez aparat represji Polski, tak zwanej Polski Ludowej, byli szykanowani.
Może jeszcze mamy kilka minut. Zaproszę Państwa do współtworzenia tej części programu poprzez kontakt telefoniczny oczywiście. 657 0011, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 657 0012 Południowej, końcówki 13-14 dla naszych telewizów i słuchaczy z zagranicy. Dostępne są także numery w naszej rodzinie. One są bezpłatne dla użytkowników sieci w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400. Te numery widzą Państwo także u dołu swoich ekranów. Dzisiaj mówimy na temat II Rzeczypospolitej i jej wiernych synach. Na przykładzie szczególnie słynnego kuriera AK Zbigniewa Rysia, którego rodzinę także mamy dzisiaj radość w naszym studio gościć. Druga Rzeczpospolita, która wychowała takich synów, ale także tacy synowie, którzy wychowują kolejne pokolenia, by ten kod kulturowy, jak powiedział pan Jan, przetrwał i nie zmutował, żebyśmy nie dali sobie go zmutować. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Malborka, pozdrawiam ojca i gości. Bardzo króciutko postaram się kilka słów tutaj dołączyć do audycji. Bardzo ciekawa i wartościowa, szczególnie teraz, kiedy historia Polski jest nie tylko ograniczony jest dostęp do historii Polski, ale jest zafałszowywana w sposób bezczelny, z premedytacją i w sposób planowy. Tak uważam. Teraz, kiedy Polacy są oskarżani o wszelkie zbrodnie przeciwko ludzkości, nie wiadomo o co jeszcze, z czasu II wojny światowej, no wiadomo dlaczego to się dzieje. Dlatego, że już niewiele osób żyje, które mogłyby to zanegować. Józef Piłsudski powiedział takie zdanie, które mi głęboko utkwiło w pamięci i chciałbym, żeby się goście do tego zdania odnieśli, czy to zdanie również zachowuje swoją aktualność po dzień dzisiejszy. Brzmiało ono w ten sposób. Państwa i narody, które na podstawie kłamstwa, na podstawie negowania prawdy podają myśl polityczną, dążą do zguby. Prosiłbym o ustosunkowanie się do tego i o ewentualnie rozjaśnienie tego nam, słuchaczom. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Krzysztofie, z Panem Bogiem. Jest z nami prezes Związku Piłsudczyków, więc to jakby pan wywołany.
Oczywiście nic dodać, nic ująć. Na kłamstwie nie da zbudować się współczesności, teraźniejszości, a na kłamstwie historycznym nie da zbudować się również tego kodu historyczno-kulturowego. To jest niezwykle przykre, że Polska, która poniosła tak ogromną cenę w II wojnie światowej, bodajże największą w tej części Europy, Polska, która zapłaciła ogromną cenę i Polacy za ratowanie swoich współbraci, obywateli polskich, żydowskiego pochodzenia, jest oskarżana, i tu chichot historii, ale smutny chichot, często również w mediach niemieckich, o to, że w czasie II wojny światowej służyła, czy wspomagała, czy obywatele pomagali w eksterminacji swoich współbraci. To jest niezwykle smutne. A jeszcze jeden paradoks, który na myśl przychodzi, kiedy wspomina się postać Jana Karskiego, przywoływanego tu dzisiaj. Parę lat temu Jan Karski pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamę, medalem wolności. Na uroczystość, żeby było już zupełnie dziwnie, nie była zaproszona rodzina Jana Karskiego. I prezydent Stanów Zjednoczonych na tej uroczystości poświęconej bohaterowi, który walczył w czasie II wojny światowej o to, żeby alianci zrobili coś, bo Żydzi w Polsce są mordowani, prezydent Barack Obama powiedział o polskich obozach koncentracyjnych. Potem oczywiście się z tego wycofywał. Ale to jest już nieprawdopodobne, że w czasie uroczystości poświęconej człowiekowi, który walczył o to, aby Zachód zrobił coś, bo polskie państwo podziemne robiło wszystko, co mogło, żeby swoich współbraci ocalić. Zachód nie zrobił nic. I prezydent Barack Obama, wręczając pośmiertnie to odznaczenie, mówi o polskich obozach koncentracyjnych. Nie ma czegoś bardziej przykrego, a można i powiedzieć podłego w ocenianiu Polaków przez tych, czy spadkobierców, czy potomków tych, którzy dla Polski w czasie II wojny światowej, dla obywateli polskich tak niewiele zrobili.
A później jeszcze po wojnie, w zasadzie w jej trakcie, Zachód sprzedał Polskę.
Churchill powiedział w pewnym momencie Andersowi, że może pan już sobie swoje dywizje zabrać, bo już mi są niepotrzebne. Ten sam Churchill, który tak uwielbiał polskie dywizjony 301, 303 i wiele innych walczących na niebie brytyjskim o Londyn, który to Londyn tak potem, jak i Waszyngton zdradził Warszawę w Jałcie.
No i świętej pamięci profesor Lech Kaczyński mówił bardzo często w swoich wystąpieniach, że jeżeli mamy liczyć na kogoś, to najpierw na siebie, a później dopiero ewentualnie na kogoś innego. Proszę bardzo, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Darka i panów. Ja chciałem tylko jedno zdanie, bo to, co tutaj panowie, nawiążę tak tylko moment, to mi się też, krew mi się burzy, bo ojca miałem oficera i znam tą historię i te wszystkie tutaj zbrodnie, szczególnie tu, jak panowie tak delikatnie mówicie, to Żydzi zamordowali prawie 60 tysięcy nam, ale to tylko na marginesie. Chciałbym to zaapelować do Radia Maria, do telewizji Trwam, żebyśmy to wszyscy wspólnie tych wyklętych zamienili na niezłomnych. Bo proszę państwa, proszę ojca, to się naprawdę krew się burzy w człowieku i my to rozumiemy, ale ci, co po nas przyjdą, żeby przynajmniej w nawiasie zrobić wyklętych, a niezłomnych dać datym, bo przecież to jest na pokolenia i to komuniści będą dalej to sugerować wszystkim. Dlatego bardzo bym prosił, nie wiem, czy to jest możliwe, ta zmiana w całej Polsce, we wszystkich środkach polskich, oczywiście patriotycznych, bo w tamtych, wie pan, tych szwajcarskich to tam nie pójdzie. To tyle bym chciał. Pozdrawiam wszystkich i przechodzę na słuch.
Dziękuję bardzo. No, rzeczywiście niezłomni, tak?
Tak, no, na początku lat 90. Jerzy Ślaski wprowadził do takiego powszechnego obiegu swoją publikacją, zresztą jedną z pierwszych, która ukazała się po II wojnie światowej, tak kompleksowo opisującej tych niezłomnych żołnierzy, którzy nie złożyli broni w 45 roku, tylko walczyli o polski honor. Nazwał tę swą pracę Żołnierze Wyklęci i to przeszło jakby do słownika powszechnego, ale tutaj pełna zgoda, że słowo wyklęci, no my rozumiemy, o co chodzi, być może to nie jest do końca czytelne i że to słowo żołnierze niezłomni jest właściwsze dla tych wszystkich żołnierzy zapory, łupaszki i wielu, wielu innych.
Wyklęty powinien być ten, który działa wbrew narodowi. Tak. I który nie uznaje swojej winy, nie uznaje skruchy, nie chce powiedzieć słowa przepraszam.
Tak, to jest
przeciwnie, pcha się do orderów.
Tak, i pcha się do orderów, natomiast to byli niezłomni. Tutaj pełna zgoda. No, dzień 1 marca to też jest świętowanie ku czci tych niezwykłych żołnierzy, pomysł świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przywołanego tu już dziś przez ojca. I dobrze, że taki dzień wszedł do kalendarza świąt państwowych. Pamiętajmy, tego dnia będzie się w Polsce działo bardzo wiele przedsięwzięć, wydarzeń, które będą czciły pamięć tych, którzy nie złożyli broni. 1 marca uroczystości centralne o 17 godzinie przy grobie nieznanego żołnierza. Wcześniej w miejscach w Warszawie różnych, między innymi przy więzieniu na Rakowieckiej, gdzie pański ojciec siedział, będziemy składać o 16 kwiaty, palić znicze. Też przywołam tu i serdecznie zaproszę tych, którzy mogą. W Wołominie jest bardzo prężna grupa Związku Strzeleckiego, Strzelec, która tego dnia o 10 organizuje tam wspaniałe widowisko poświęcone żołnierzom niepodległości, żołnierzom niezłomnym, tym, którzy broń nie złożyli. w kościele parafialnym w Wołominie, po czym będzie oddanie hołdu żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, którzy no niestety w niektórych mediach do dnia dzisiejszego są opluwani. Więc warto, aby oddawać hołd również w tym wymiarze pokoleniowym. Te uroczystości będą robić ludzie młodzi, którzy z historią obcują, a to dzięki tradycji rodzinnej, a to dzięki przekazom z wolnych mediów, gdzie mogą o tej polskiej historii się dowiedzieć. Pomóżmy ich tam, gdzie będą organizować uroczystości ku czci żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklinanych przez tych, którzy wyklęci być powinni.
I trzeba się, i to jest chyba apel do młodego pokolenia, tak jak pan Sebastian próbuje no, kultywować i pamięć dziadka, ale te wszystkie wartości, które dziadek uosabiał swoją postacią, byśmy się po prostu określili, jakiego kodu kulturowego jesteśmy, do jakiej cywilizacji przynależymy i czego my tak naprawdę w życiu chcemy. Zapraszam Państwa na drugą część naszych rozmów w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Naszymi gośćmi byli i pozostaną pan Jan Józef Kasprzyk, prezes Związku Piłsudczyków, aktor naszego teatru. Bardzo dziękuję za tę część, a także syn kuriera AK Zbigniewa Rysia Jacek.
Dziękuję.
I wnuk Sebastian. Dziękuję ślicznie, dziękuję także Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.